Umiłowani współbracia kapłani, na czele z naszym drogim księdzem proboszczem Zygmuntem, umiłowane siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry, w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie, odwiecznej boskiej miłości i Jego niepokalanej Matce Bożej Bolesnej Maryi. Umiłowana młodzieży, umiłowane dzieci, umiłowani bracia i siostry, którzy łączycie się z naszą wspólnotą modlitewną gorzkich żali, tutaj wraz z Chrystusem Panem obecnym w Przenajświętszym Sakramencie Eucharystii za pośrednictwem internetu. Pan Jezus w swojej pierwotnej, potwornej męce krzyżowej zwraca się ponownie do Ojca w niebie. Jak zawsze, jak wiecznie, słowami pełnymi miłości miłosiernej, to znaczy takiej, na którą Jego oprawcy, czyli autorzy Krzyża Zbawiciela, absolutnie nie zasłużyli. Począwszy od niektórych Żydów, żądających śmierci Jezusa wbrew cudom Jezusa, wbrew słowu Pisma Świętego Starego Testamentu i wbrew prawu żydowskiemu. Poprzez niektórych Rzymian, którzy dają postawą zalęknionego karierowicza Piłata przyzwolenie na śmierć Jezusa wbrew prawu naturalnemu i rzymskiemu oraz są materialnymi wykonawcami tego haniebnego wyroku. Skończywszy na ludziach grzesznikach wszystkich narodów, z wyjątkiem niepokalanej Matki Najświętszej Maryi, która nie ma żadnego udziału w grzechu, nawet lekkim, a tym samym jako jedyna ze wszystkich ludzi, wszystkich generacji, nie ma aktywnego udziału w śmierci krzyżowej Jezusa. Co więcej, jako Mater Dolorosa doskonale współcierpi z Przenajświętszym Synem Bożym za ten najtragiczniejszy skutek grzechów ludzi. Przez grzech lekki i ciężki każdy człowiek, niezależnie od pokolenia, z którego pochodzi, niezależnie od wieku, w którym go popełnia, niezależnie od epoki, w której przychodzi na świat, niezależnie od miejsca, gdzie go dokonuje, ma swój aktywny udział w tamtym najtragiczniejszym wydarzeniu dziejów świata. Jakaż to musi być nieskończenie, ba cudownie święta miłość Syna Człowieczego, który w samym sercu dramatu krzyżowania i umierania swojego ponad wszelkie wytrzymałości ubiczowanego, cierniem ukoronowanego, bitego, oplwanego i maksymalnie bolejącego ludzkiego ciała błaga Ojca, bogatego w miłosierdzie w niebie, o przebaczenie dla wszystkich oprawców Jego cierpienia. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeżeli można mówić przy miłości ludzkiej Jezusa o jakimś najintymniejszym jej zakątku, jakimś sednie, to jest nim niczym niezasłużone po stronie ludzi wołanie o odpuszczenie winy za zło grzechu. Świętość człowieczej miłości Jezusa jest tutaj faktycznie szczytowej postaci. Ktoś może zapytać, a dlaczego właściwie Jezus jako człowiek błaga Ojca o miłość przebaczającą? Otóż jest pewna racja tego świętego heroizmu ludzkiej miłości Jezusa, a stanowi ją boska miłość miłosierna, która jest też w Nim jako Synu Bożym i naturalnie w Bogu Ojcu i Duchu Świętym. Odwieczna miłość boska jest wzorem i miarą dla człowieczej miłości Jezusa. A jeśli ktoś mniemałby, że Jezusowi jest o wiele łatwiej doskonale miłować po ludzku, skoro jest Synem Bożym, to niech spojrzy raz w swoim całym ludzkim istnieniu, ale tak dogłębnie, jak stać go jako istotę duchową, na jego ziemski krzyż. Od narodzin w betlejemskiej stajence, poprzez skromność nazaretańskiego domu, pracę codzienną ze świętym Józefem, a następnie rozprawy z różnymi odłamami jego religijnych przeciwników, wyssane z palca, oskarżenia ze strony Wysokiej Rady z arcykapłanami na czele o największy grzech przeciwko Bogu Najwyższemu, czyli o bluźnierstwo. Wyrok śmierci za jego dobroć. Zdrada apostoła Judasza. Zdrady niektórych apostołów ze świętym Piotrem na czele. Przekraczająca wszystkie ludzkie wyobrażenia, razem wzięte męka drogi krzyżowej. Krzyż, śmierć ciała i złożenie do grobu. Ten telegraficzny opis cierpień Syna Człowieczego z pewnością wystarczy, aby obalić twierdzenie o łatwości miłości ludzkiej Jezusa ze względu na Jego boską i wszechmocną miłość. Wprost przeciwnie, ona jest rzeczywiście jako ludzka istnym geniuszem i w zjednoczeniu z boską miłością Jezusa ukazuje cud bosko-człowieczej miłości miłosiernej, przed którą uginają się kolana dzieci Bożych same, przed kratkami konfesjonału, aby błagać, jak uczy błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, najmiłosierniejszego Zbawiciela, o odpuszczenie osobistych grzechów przeciwko takiej przenajświętszej i najbardziej heroicznej miłości Boga człowieka. Co zatem należy po naszej stronie spełnić, aby uzyskać przebaczenie własnych grzechów w Trybunale Miłości samego Boga. Innymi słowy, kiedy prośba Jezusa do Ojca zostanie wysłuchana, albo inaczej zapytawszy, kiedy nasza miłość do Boga i człowieka, każdego człowieka, zasłuży na Boże przebaczenie, czyli na otrzymanie cudu boskiej miłości na nowo. Chodzi tutaj, umiłowani bracia i siostry, o spełnienie najważniejszego ze wszystkich rachunków tego ziemskiego bytowania. Chodzi o rachunek rachunków. Chodzi o rachunek miłości. Co jest jego istotą? Naturalnie w miłości Pana Boga do człowieka permanentną jest gotowość do okazania miłości przebaczającej. Ale skoro miłość to Pan Bóg i człowiek, to otwartą pozostaje odpowiedź po stronie człowieka. Czy zechce wybrać i zrealizować opcję miłości do Boga i do bliźniego? I od samego człowieka zależy, czy Bóg Ojciec w niebie będzie mógł mu ofiarować miłość przebaczającą, czy też nie. Co ją zatem warunkuje? Pierwszą kwestią do ustawienia na drodze spotkania miłości Bożej z miłością ludzką jest dobry rachunek sumienia. Aby uporządkować nasz rozum, odpowiedzialny za wymiar prawno-moralny naszego życia. Bo przecież grzech nasz jest zranieniem lub odrzuceniem prawa Bożego, wpisanego w nasze naturalne sumienie w momencie poczęcia w łonie Matki, na przykład w postaci dekalogu, jako cząstki prawa naturalnego. A to godzi również w porządek Bożej i ludzkiej miłości Jezusa jako Zbawiciela, której nie miłujemy wtedy, gdy odrzucamy prawo naturalne dane nam dla ładu naszej miłości do Boga i człowieka. Innymi słowy, kochani, prawo każdego typu i to wieczne prawo, którym żyje Bóg wiecznie jako miłość, i prawo naturalne w nas i we wszystkich aniołach, i prawo stanowione, to jest i powinien być w rzeczy samej taki byt, którego innym imieniem jest miłość. Bo prawo, kochani, to ład miłości. Bo prawo w swojej naturze to miłość. Dlatego tak wielkim dramatem polskiego ustawodawcy i po części naszego polskiego narodu i społeczeństwa w Polsce jest wciąż trwające łamanie dekalogu, między innymi w przykazaniu nie zabijaj. Jest to dramat nie tylko sumień części polskich polityków, ale i części polskich rodziców, części personelu medycznego, części dziennikarzy polskich, ale i poważnej części polskich uczonych, którzy na polskich uniwersytetach i uczelniach nie dbają o zdrową formację prawych sumień Polaków. Wprost przeciwnie, zło aborcji czy różne dewiacje postaw moralnych nazywają perfidnie prawami człowieka i dobrem społecznym, a to nie jest obiektywnie ładem, to nie jest obiektywnie prawem, to nie jest obiektywnie dobrem, ale absurdem, a ten nie zasługuje na status prawa jako prawa, lecz jest ewidentnym i obiektywnym bezprawiem. Jakże naszej umiłowanej Polsce potrzeba prawego i na Chrystusowym prawie oraz Chrystusowej miłości uformowania sumienia każdej Polki i każdego Polaka. Jakże potrzeba nam narodowego rachunku sumienia, aby go nie zdradzić i nie stracić Bożej miłości, bo przecież zdrada prawa naturalnego jest zdradą ukrzyżowanego i zdradą Jego odwiecznej i ludzkiej miłości. W nas wolna wola jest czymś innym od rozumu. Stąd miłość naszej wolności jest czymś realnie różnym od prawdy rozumu. Stąd jako następny warunek ładu boskiej miłości przebaczającej pojawia się konieczność żalu doskonałego za popełnione zło. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Bo żal naszego ducha oznacza powrót naszej wolnej woli do miłości. Z czym zerwaliśmy przez grzech, przy popełnianiu którego człowiek mówi: nie będę miłował. Nie tylko to, ale coś więcej. Człowiek żalu doskonałego wyznaje, że zranił świętą miłość boską Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Świętą miłość Jezusa jako człowieka, którą zostaliśmy też umiłowani i w grzechach ludzkich po Jezusie także i ta miłość została zdradzona. Także miłość do niepokalanej Matki Bożej Maryi, bo ona jako Matka i Królowa Nieba i Ziemi przecież w doskonałej miłości do Boga i do bliźniego również każdego z nas umiłowała. Oraz miłość do konkretnego człowieka, przeciwko któremu zawiniliśmy. Przez grzech zaciągnęliśmy winę również u wszystkich ludzi. Ponieważ będąc istotami społecznymi, grzechem osobistym, nawet przeciwko tylko jednemu człowiekowi, wyrządzamy krzywdę miłości do całej rodziny ludzkiej. I to we wszystkich pokoleniach, od praojca Adama aż po ostatniego stworzonego człowieka w dniu ostatecznym. W żalu doskonałym wolny człowiek opowiada się na nowo totalnie z całym swoim człowieczeństwem za miłością Bożą i za miłością do drugiego człowieka jako bliźniego, i to każdego. Czyli odrzuca świadomie i w wolności zło grzechu na przyszłość, ba, na wieki. Czy czegoś więcej domaga się prawdziwa miłość Boga od powracającego do miłości człowieka? Tak. Chodzi teraz w kondycji duchowej nawracającego się człowieka ku miłości Bożej o mocne postanowienie poprawy. To znaczy o to, aby w swoim rozumie i wolnej woli oraz w pamięci jasno zdeterminować się na poprawę dotychczasowego życia. Człowiek Boży nie pozostaje w stanie pomiędzy miłością a nienawiścią, czyli pomiędzy Bogiem a szatanem. Lecz nowy człowiek to ten, który jednoznacznie przynależy do Boga, to znaczy jednoznacznie akceptuje porządek Bożego prawa i porządek Bożej miłości i w swojej osobistej, wolnej woli rozstrzyga, że chce żyć według tego samego boskiego, przez boskiego Stwórcę ustalonego ładu, a nie według chaosu, brudu i nihilizmu diabła, ulegając tej albo innej ideologii, której celem jest złamać człowieka, to znaczy złamać jego rozum, aby nie odróżniał prawdy od kłamstwa, prawa od bezprawia, miłości od nienawiści, człowieka od zwierzęcia, kobiety od mężczyzny, małżeństwa od konkubinatu, rodziny od stada zwierzęcego, państwa od bandy rozbójników, kościoła od antykościoła, antychrysta, Boga od diabła, nieba od piekła, a jeszcze lepiej, aby miłość traktował jak nienawiść, a nienawiść jak miłość. To jest szczyt diabelskiej perfidii, uczynić z upadłego ducha absolutnego księcia tego życia i tego całego świata, czyli nowego bożka. Człowiek nowy wyklucza takie negatywne opcje razem wzięte, bo jest świadom, że wszystkie są zgubne dla niego na wieki, dla jego bliskich, jego narodu, jego państwa, kościoła i całego świata. Człowiek nowy to zdecydowany duch, aby miłować każdego, zawsze, wszędzie i bezwarunkowo wzorem samego Boga, który jest wieczną miłością. Polska nie może być zawieszona w pomiędzy, ponieważ zagraża jej satanizm z systemowym kłamstwem, systemową nienawiścią i systemową nieprawością. Czyż wielu Polaków i polskich obywateli dzisiaj nie reprezentuje takiego statusu prawno-moralnego spod znaku pomiędzy? Powstaje zatem nowe pytanie. Dlaczego prawdziwa miłość oczekuje od nawracającego się człowieka wyznania grzechów po imieniu. Po prostu dlatego, że miłość jest z prawdy i dlatego potrzebuje jej jak nasze organiczne płuca czy mózg potrzebują tlenu do oddychania. Należy stanąć w prawdzie, czyli wyznać grzech w sakramencie spowiedzi świętej, ponieważ miłość jest realnie możliwa wyłącznie na glebie prawdy. Bez prawdy, kochani bracia i siostry, nigdy nie ma miłości. Stąd szczere wyznanie zła jest czymś istotnym, ale niewystarczającym, aby otrzymać najcenniejszy skarb Bożej odwiecznej miłości. Dlaczego? U Pana Boga prawda jest wprawdzie realnie tym samym, co miłość, ale nie u ludzi czy nie u aniołów. Dlatego prawda nigdy nie jest opozycyjna względem miłości, a miłość nigdy nie jest opozycyjną względem prawdy. Co więcej, one nie mogą w naszym duchu żyć jedna bez drugiej. One się wzajemnie poszukują i wzajemnie ubogacają. Niezrozumiałym jest więc ich usprzecznianie. Albo prawda, albo miłość, ale nigdy zarazem prawda, jak też i miłość. A właśnie ich jedność jest wyrazem doskonałości ducha każdego człowieka. I dlatego w świętej spowiedzi pojawia się na nowo na kolanach prawda przez małe p, przed prawdą przez duże p oraz miłość przez małe m, przed miłością przez duże m. Jakże żenującym jest prezentowanie współczesnym Polakom, pokoleniom światłych dzieci naszej ojczyzny i narodu, wyłącznie miłości przez małe m i do tego kontradyktoryjnie, czyli w zasadniczej opozycji nie tylko do wiecznej miłości i wiecznej prawdy Boga osobowego, lecz także do ludzkiej, ale prawdziwej miłości i ludzkiej, ale prawdziwej prawdy. Człowiek nowy i Boży wypowiada prawdę, nawet niekiedy tę najboleśniejszą, czyli o własnych lub cudzych grzechach śmiertelnych czy lekkich, ale zawsze i bez wyjątku, ze względu na prawdziwą miłość przez małe m i prawdziwą miłość przez duże m. Prawdziwego pojednania, kochani bracia i siostry, między człowiekiem a człowiekiem, między człowiekiem a aniołem, między człowiekiem a Bogiem nie ma bez czy wbrew prawdzie. A obawy mają przed takim pojęciem katolickiego pojednania tylko ci, którzy ani nie są ambasadorami prawdy, ani nie chcą stać się ambasadorami prawdziwej miłości. Co koronuje miłość ludzką w jej powrocie do doskonałości? Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Adekwatne, czyli zgodne z głębią zranienia prawdy i z głębią zranienia miłości Pana Boga i drugiego człowieka. Pamiętajmy, umiłowani, że zło grzechu jest czymś tragiczniejszym, aniżeli nominalna szkoda, ponieważ jest to również zranienie miłości Pana Boga i zranienie miłości osoby ludzkiej, a te są czymś więcej, aniżeli prostą matematyką zysków i strat. Okazuje się, że właśnie prawdziwa miłość, bo wszystko inne nie jest miłością, choć może być tworzony jej pozór, jak uczy święty Piotr, apostoł w swoim liście, ma wielką wartość zadośćuczynienia złu. A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ale jaka miłość zdolna jest to uczynić? Święty papież Grzegorz Wielki naucza tak. Każdy, gdy kogoś obdarza miłością, niech zbyt szybko nie uważa, że ma miłość. Jeśli wprzód nie zbada motywu swojej miłości, bo jeśli ktoś kogoś kocha, ale kocha nie ze względu na Boga, ten nie ma miłości. Miłość bowiem jest prawdziwa, jeśli w Bogu kochany jest przyjaciel i ze względu na Boga wróg. Ma więc bez wątpienia miłość ten, kto ze względu na Boga kocha tego, o którym wie, że on go nie kocha. Dlatego święci ojcowie Kościoła jak Augustyn zachęcają nas do miłości nieprzyjaciół, bo jak pisze, nie znam żadnego lekarstwa, które skuteczniej leczyłoby rany grzechów. Chociaż miłowanie nieprzyjaciół jest wielkim trudem, ale w przyszłości będzie zyskiem. Kto by pokochał nieprzyjaciół, ten będzie przyjacielem Boga. Nie tylko przyjacielem, lecz i synem. I to na wieki w niebie. Czyż nie warto, umiłowani bracia i siostry, stawiać na miłość Najwyższego, w której się wszystko zaczęło? I nasze życie osobiste, i nasz naród polski, i ta wielka, wspaniała, z boskiej miłości pochodząca Polska. I ten nieprzenikniony kosmos z ludźmi, pięknymi zwierzętami, pięknymi roślinami i cała czekająca nas wieczność Królestwa Pana Boga. Dlatego posłuchajmy na koniec myśli świętego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego. Mój chrześcijaninie, słuchaj nauczyciela swego i wodza, przemawiającego z mównicy krzyża. Cóż on mówi? Ojcze, przepuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Rozważ, jak pełne tajemnic są te poszczególne słowa. Aby spełnić to pełne miłości i świętości słowo Pana Jezusa z krzyża oraz rady wspomnianych i innych świętych, potrzeba nam, Polakom, odkrywania ciągle na nowo cudu sakramentu spowiedzi świętej jako bramy niebieskiej do nieskończonych skarbów Bożej miłości miłosiernej. Potrzebna jest Polsce naszych pokoleń i naszych dni. spowiedź narodowa. Potrzebny jest Polsce narodowy rachunek sumienia. Potrzebny jest Polsce doskonały i narodowy żal za grzechy. Potrzebne jest Polsce mocne, a nie tylko emocjonalne, narodowe postanowienie poprawy. Potrzebna jest Polsce prawda szczerej spowiedzi narodowej. Potrzebne jest Polsce zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniego, aby być Polską Bożą naszych generacji i naszego czasu, czyli Polską miłości Boga i Polską przebogatą w każdym sercu dziecka naszego umiłowanego polskiego narodu miłości do człowieka. Niech za sprawą prośby Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, i prawdziwego człowieka z wysokości Świętego Krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Stanie się to faktem, i to nie tylko w historii Polski w czasie, lecz na wieki wieków.